Witam Państwa na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Na dzisiejszym posiedzeniu się zajmiemy analizą budżetu, analizą wykonania budżetu roku 2015 roku zgodnie z procedurą absolutoryjną. Porządek obrad, który dzisiaj zaplanowałam, to przyjęcie proponowanego porządku obrad, przyjęcie protokołu nr 17, uchwalone przez 16 dnia 11 kwietnia 2016 roku, analiza sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pabianic za 2015 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, przedstawienie uchwały nr 1/69/2016 składu orzekającego RIO w Łodzi z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie budowy. Opinia o sprawozdaniu prezydenta miasta Pabianic z wykonania budżetu za 2015 rok. Sprawy różne. Czy uwagi ktoś zgłasza do porządku obrad? Nie widzę. Tak? Pani radna? Nie. Dobrze, w takim razie przechodzimy do przyjęcia protokołu z dnia 11 kwietnia 2016 roku. Protokół wyłożony był w Biurze Rady, nie zgłoszono uwag. Czy ktoś z Państwa na dzisiejszym posiedzeniu zgłasza uwagi? Nie widzę, w takim razie protokół zostaje przyjęty w dniu dzisiejszym. Przechodzimy do analizy wykonania budżetu. Może głos oddałabym Pani Skarbnik, żeby w skrócie omówiła wykonanie budżetu. Jeżeli później pojawią się pytania i Pan Prezydent przyjdzie, to rozpoczniemy dyskusję.
Dobrze. Pani, proszę Państwa, może tak na wstępie, jako że materiał został przekazany w ustawowych terminach, więc było sporo czasu, żeby go przeanalizować. Ja z Panią Kasią Muszyńską podzieliłyśmy się tak w ten sposób pracą, że, znaczy referowaniem. Pani Kasia wzięła na siebie referowanie sprawozdania finansowego, ja sprawozdania budżetowego. I coś tam lakonicznie, ale najważniejsze elementy z informacji o mieniu komunalnym. Proszę Państwa, więc tak jak powiedziałam, Państwo otrzymaliście materiał w ustawowym terminie. Z materiału przedstawionego wynika, że dochody miasta Pabianic zostały wykonane w roku 2015 w wysokości 187 156 295 zł, co stanowi 90, prawie 9% wykonania planu. W tym dochody bieżące wykonano w wysokości, dochody bieżące własne, wykonano w wielkości 163 953 993 zł, dochody bieżące zlecone 17 582 988, a dochody majątkowe 5 619 319 313 zł. Czyli 99%, można powiedzieć tak, przewrotnie, ten około 1% niewykonanie strony dochodowej to jest ubytek w dochodach w wielkości 1 979 457,78 groszy. I teraz przedstawiliśmy zestawienie w sprawozdaniu, z którego wynika, w których działach zostały niewykonane dochody, bo w przypadku, kiedy miasto Pabianice będzie już w roku, tak jak w roku 2016, realizowało budżet wskaźnikowy, wykonywanie dochodów będzie bardzo, bardzo ważne. Zresztą zawsze jest ważne, ale w takim budżecie wskaźnikowym bardzo ważne. I tak, powody niewykonania były różne. W dziale 600 transport i łączność nie wykonano łącznie w całym dziale 513 680 zł. Przyczyną niewykonania było niewykonanie wpływów z opłat za bilety komunikacji miejskiej, to jest raz, a drugie, ze względu na to, że zima była łagodna, nie potrzeba było wykonać wpływu, czyli dochodów, zmniejszone były środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. W dziale 710 działalność usługowa nie wykonano łącznie 206 994 zł. Tu chodziło, że jest niższe wykonanie usług Miejskiego Zakładu Pogrzebowego. Akurat w tym wypadku to myślę, że Pawianiczani się powinni cieszyć. Tak. Następnie dział 750, administracja publiczna, nie wykonano do założeń planowych 159 748 zł. powodem było niewykonanie wpływów z tytułu mandatów oraz niższe wpłaty z tytułu oświetlenia ulic na terenie osiedli mieszkaniowych. Kwota jest zdecydowanie większa po stronie planów. Niewykonanie, duże niewykonanie, zarysowało się w dziale 756. To są dochody od osób, ja mówię ogółem, osób prawnych i osób fizycznych. W tym dziale mamy podatki i one się ukształtowały w ten sposób, że od osób prawnych nie wykonano wszystkich podatków, nie mówię, że nieruchomości, tylko wszystkich, rolnego, tak jak jest w tabelach pokazane działy i rozdziały, czyli cały rozdział osób prawnych został niewykonany w wielkości 1 114 700 000, osób fizycznych 150 627 zł. Dużą pozycję niewykonania w tym dziale stanowi wpływy z tytułu opłaty skarbowej 241 433 zł oraz łącznie udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i od osób prawnych łącznie mieliśmy niewykonane, czyli nie otrzymaliśmy środków w wielkości 181 825 zł i następna pozycja to były dywidendy, czyli było niewykonanie założeń, jak gdyby wpłat dywidendy o 156 tysięcy zł. W dochodach niewykonane i tak w sprawozdaniu na stronie 4, 5, 3 jest opisane, jest dział 852 i dział 854, czyli dział pomoc społeczna oraz edukacyjna opieka wychowawcza. Tutaj łączne niewykonanie dochodów wynosiło 120 102 zł, ale to były zwroty dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. W tych dwóch działach środki otrzymuje się po pierwsze. Była mniejsza ilość świadczeniobiorców zasiłków i drugie, mniejsze środki przyszły na pomoc, znaczy nie trzeba było zabudżetować, były mniejsze środki na pomoc materialną dla uczniów. Tutaj są kryteria dochodowe, stąd to wahnięcie w wykonaniu jest podyktowane poziomem dochodów środków, o które występujemy. Natomiast dochody majątkowe w roku 2015 ukształtowały się na takim zadowalającym poziomie, bo były wykonane ponad plan o 3,5%, co stanowiło wzrost w stosunku do założeń planowych 190 376 zł. Te ponadplanowe wykonanie w tych dochodach majątkowych wynikało głównie z końcowego rozliczenia projektu unijnego Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego oraz większą sprzedaż majątku o kwotę 81,950 i w tym wypadku, proszę Państwa, te 81,950 poprawiło jak gdyby wskaźnik w wykonaniu, wskaźnik roczny dla miasta Pabianic, chociaż miasto Pabianic w roku 2015 jeszcze nie obowiązywały rozliczenia wskaźnikowe i restrykcji artykułu 243. To jest moim zdaniem takie najważniejsze punkty po stronie dochodowej. I teraz już krótko. Wydatki wykonano w 97,2%, co można powiedzieć, było to bardzo dobre wykonanie, bo niewykonanie wydatków jest to tak zwana oszczędność. Oszczędność ta, to niewykonanie to jest kwota 5 117 931 zł i przy wykonaniu dochodów albo niewykonaniu dochodów w 99% i wykonaniu wydatków w 97% takie ustawienie dochodów i wydatków po stronie wykonania spowodowało, że budżet wygenerował nadwyżkę budżetową, która wynosi 3 138 473 zł. Ja ze swojej strony chciałam jeszcze dodać, że rok 2015 był rokiem bardzo takich dobrych decyzji zarówno zarządu, jak i rady, gdyż podjęto decyzję wcześniejszego wyjścia z programu naprawczego. To spowodowało, takie decyzje spowodowały całkiem inne ustawienie strony przychodowej i rozchodowej. Otrzymaliśmy w 2015 roku zgodę od Ministerstwa Finansów na wyemitowanie obligacji komunalnych przeznaczonych na spłatę pożyczki Skarbu Państwa z roku 2016 oraz za zgodą Rady przenieśliśmy, skumulowaliśmy środki finansowe, przesuwając wykup obligacji na rok 2019 i na rok 2020, to była kwota 2 700 000. Te pieniądze, to skumulowanie środków było potrzebne, żeby w pierwszym kwartale roku 2016 móc spłacić ostatnią transzę pożyczki Skarbu Państwa, pożyczki, którą planowo spłacalibyśmy w roku 2017, końcówce 2017. Zadłużenie miasta, bo to jest też ważny element, jak wzięliśmy wyemitowaliśmy obligacje w wysokości 4 800 000, zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiło 20 566 069 zł, co stanowi 10,87% planowanego budżetu. Czyli tak naprawdę jest to niewielkie, znaczy nie tyle, że było kiedyś 60% możliwe, natomiast jest tylko 10%. Naprawdę w okolicach jesteśmy najniżej zadłużonym miastem.
Po spłaceniu tych zaległości szpitala.
Po spłaceniu zaległości, no ale te 4 800 000 musieliśmy wziąć. Proszę Państwa, według mnie, a jeżeli byśmy powiedzieli, że jak stanowi zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów, bo wskaźnik zadłużenia bierze się, zadłużenie do dochodu, no to do dochodu planistycznego to jest 10,87, a do dochodu wykonanego 10,98, czyli niewielka różnica. Proszę Państwa, ja bym powiedziała, z mojej strony byłoby tyle, jeżeli chodzi o sam budżet, bo wszystko jest rozpisane w sprawozdaniu i będzie nawet łatwiej nam notować pytania. Natomiast jeszcze chciałabym się coś powiedzieć na temat informacji o stanie mienia komunalnego, bo to jest wymóg ustawowy. W tym sprawozdaniu na samym końcu tabel znajduje się tabela o mieniu, mówiąca o mieniu komunalnym, ale ja bym powiedziała krótko. Miasto Pabianice dysponuje gruntami o powierzchni 696 hektarów o wartości 188 127 702 zł. Majątek ruchomy i nieruchomy znajduje się w wartości 277 246 450 zł. Znajduje się w 29 jednostkach budżetowych, w 2 zakładach budżetowych i 3 instytucjach kultury. Ponadto miasto posiada udziały w 4 spółkach komunalnych. I tak, w MZK udziały o wartości 9 727 tysięcy, tak, tysięcy, w Zwiku wartości 109 050 tysięcy, w ZEC-u 35 milionów 10 tysięcy, w PCM-ie o wartości 2 362 600. Ponadto miasto posiada udziały w ekoregionie o wartości 1 920 000 i akcji w Regionalnej Agencji Poszanowania Energii o wartości 10 000 oraz akcje Polfy, które otrzymaliśmy w spadku w wysokości 18 500. I teraz ważnym elementem, jeżeli mamy tak zarejestrowany majątek takich wielkości, w roku 2015 uzyskaliśmy z tego majątku środki finansowe w wysokości 18 557 606 zł. I kwota ta ukształtowana została. Sprzedaż majątku 4 181 971, to są głównie mieszkania i nieruchomości. Użytkowanie wieczyste 1 981 153, dzierżawa i najem lokali 1 505, czynsze uzyskane z naszych zasobów komunalnych w ZGN-ie 9 425 000, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 280 670 zł, wpływy z dywidendy 1 044 000 i dochody jednostek organizacyjnych, czyli dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, powierzchni 139 352 zł. Proszę Państwa, to jest z mojej strony by było na tyle. A załącznik tego mienia komunalnego to jest zaraz, jak zaraz.
Trzecia od końca.
To są takie. Strona trzecia to kończy się Muzeum Miasta i za Muzeum Miasta załącznik numer 7 zaczyna się, to są trzy takie zestawienia załącznika.
Czy pytania?
Proszę.
Może by albo teraz pani, sprawy finansowe i... No
to... Ale to ja wolałbym do tego.
No tak, tak? No tak, to może proszę.
Na stronie trzeciej podane są niewykonania z opłat za bilety komunikacji miejskiej. To jest pod tabelą. Dział 600 i tam jest podana kwota 385 tysięcy. 187 zł 38 zł.
Groszy.
Strona trzecia.
37 groszy, tak. To widać, no nie? Natomiast na pierwszej stronie pierwszego załącznika, który jest za stroną ostatnią sprawozdania, czyli za stroną 77, mamy załącznik pierwszy. I tutaj jest też dział 600, no i wpływy z usług 0,830, tam były planowane 4,5 miliona. Przepraszam, 4 miliony 50 tysięcy były planowane, tak? I tu wykonanie od początku roku jest 3 miliony 604 tysiące, tak. No, gdy się odejmie od tych planowanych to, co tutaj jest wykonanie, no to jest istotna różnica, bo to jest kwota 445 948, czyli jest to kwota około, no, 60 tysięcy wyższa niż ta, która jest wykonana tam.
Prosiłbym, znaczy, która jest wykazana, tak?
Tak, ta, która jest wykazana tutaj w tym załączniku, różnica między planowanym, które czytałem, i tym wykonanym, które jest tu wypisane, jest wyższa o 60 tysięcy od tej wykazanej na stronie czwartej.
Czyli zaraz, panie radny, jest więcej niewykonania niż żeśmy wykazali na stronie trzeciej, tak?
Tak.
No to ja tylko mogę przeprosić, tutaj jest zaznaczone, że zanotowano dochody powyżej tylko tych 50 tysięcy. Może tak, na pewno tak jest, jak wykazuje ta tabela, bo to jest tabela sprawozdawcza. Mhm. Czyli mogę powiedzieć, przepraszam, pomyliłyśmy się, te 60 tysięcy powinno być...
Julia nie zauważyła, tylko wydatki sprawozdawcze.
Czyli ile,
a poza tym w dziale, bo tak, widzi pan, jak bierzemy dział z kolei na stronie drugiej, jak pan zerknie, dział 600, mamy niewykonania 513 tysięcy,
prawda? Też patrzyłem na to, tak.
Ale to jest dlatego, że tutaj ma pan faktyczne niewykonanie całego działu. A na dany dział składają się, jest kilka pozycji. To, co powiedziałam, tutaj są te bilety plus te utrzymanie drogi. W zasadzie powinno się mówić per saldo, używać słowo per saldo, bo gdzieś tam może być więcej. Jeżeli, panie radny, zapewniam pana, że to, co pan, strona pierwsza tej tabeli numer jeden dochodowej, tu jest na pewno dobrze, bo to jest przesyłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej i sprawdzane.
Czyli jaka
tu
jest
w opisówce można było, może żeśmy po prostu nie wiem.
Czyli poproszę o tą poprawkę do opisówki. Ja tylko dodam taki komentarz, mianowicie z pisma, które otrzymaliśmy, podpisanego przez pana prezydenta, przez pana prawnie, ale chyba przez pana inżyniera z listopada 4. Tam były takie dane, ja tylko je przytoczę, bo to jest ciekawe. Mianowicie, no oczywiście chodzi o sprzedaż i spadek biletów, tak. Że w 2013 mieliśmy 4 miliony 600 tysięcy plan, wykonanie było 3 miliony 790, no 1 tysięcy. W 2014 plan był obniżony do 4 miliony 400, wykonanie spadło niedużo, 3 miliony 657. Natomiast w roku 2015, kiedy plan był obniżony do 4 milionów 50 tysięcy, i tu ciekawostka, w listopadzie przewidywane wykonanie wynosiło 3 miliony 605 tysięcy. Z dokładnością do 1 tysiąca inżynier trafił wykonanie całoroczne. No, taka ciekawostka. Przypomnę tylko, że na ten rok mamy planowane 3 miliony 600 tysięcy. Tak, także niedługo będziemy mieli chyba się zastanowić, nad propozycją
zniesienia tych biletów. Panie radny.
Aha, jeszcze dodam, dokończę, bo to jest z wydatków. No, po prostu mieliśmy planowane 9900 wykup usług, zrealizowaliśmy 10460, czyli wykup usług wzrósł o 500 tysięcy. Także to jest, trzeba na jedno patrzeć i na drugie.
A czy mogę jeszcze rozszerzyć, z czego to niewykonanie przede wszystkim
wynika? Znaczy tak, proszę Państwa, może inaczej. Rozmawiałam z panem naczelnikiem Różańskim, bo sama miałam w pewnym momencie problem z ustaleniem, jakie jest faktyczne wykonanie środków za bilety komunikacji miejskiej. Różnica dla mnie, jako dla skarbnika, to co ja mam w sprawozdaniu wykazane, że jest wpływ takich dochodów, to są dla mnie dochody. Dla pana Różańskiego, który przygotowuje liczne zestawienia i właśnie już rozmawiałam w tym kontekście, żeby nie wychodziło żadne zestawienie bez podpisu skarbnika. Dlatego, że pan Różański inaczej liczy wpływy. Pan Różański do roku 2015 kwalifikuje na swoich zestawieniach wpłaty z roku 15, które wpłynęły w styczniu. A dla mnie wszystko, co wpłynęło do 31 grudnia, jest wykonaniem za bilety. I mamy, powiem otwarcie, pewną rozbieżność. Stąd odbyła się rozmowa i prosiłam, żeby pan Różański, bo pan Różański teraz co robi? To jest jak gdyby powtarzamy. W roku 16 w styczniu chce zakwalifikować, nie, 17 to co będzie w 16. A mnie znowuż się utnie na 31. I stąd ustaliliśmy, że już teraz, jeżeli będzie podawał wielkości, to będą to wielkości przez nas jak gdyby zweryfikowane, tyle mają. I teraz proszę pana, idąc tym tokiem rozumowania, wcale nie dam sobie głowy uciąć, że w tych 385 to nie jest zakwalifikowane coś ze stycznia, co było podane. Bo ja mówię, ja się stosunkowywałam do działu, który jest niewykonany o 513 tysięcy różnymi zadaniami w tym dziale, a tu jest no te 385, a z paragrafu pan ma rację, jest więcej. No ja to napiszę, podpiszę się, mogę tylko przeprosić, że jest taka rozbieżność, której nie powinno być.
A z czego przede wszystkim to niewykonanie wynika?
No wie pani,
czy z biletów ulgowych?
Znaczy tak, mniejsza sprzedaż biletów. No tak. Zatem proszę państwa, każda, jak to powiedzieć, każde zwolnienie jakiejkolwiek grupy mieszkańców z biletów, no to jest ubytek sprzedaży, no bo
no
też
tak,
się
ale w tamtym bierze. Roku też te zwolnienia wszystkie.
Znaczy, może inaczej. Ja to tłumaczyłam w tamtym roku, że tutaj były, znaczy tak, jak to powiedzieć, były trochę zawyżane plany tej pozycji, bo nigdy pozycja wykonania biletów, ja nawet panu radnemu
to
dawałam
jest,
takie wyjaśnienie tak kiedyś. Ale inne, takie dawałam panu, bo pan już na półrocze tamtego roku zwracał uwagę,
no
ja dawałam wyjaśnienie.
Było większe niewykonanie, ono się potem poprawiło. Na półrocze było tylko 1,5 miliona, 1,6 miliona.
No. Po prostu trochę zawyżano plan. No bo widocznie no, nie można było synchronizować budżetu, no to są nasze dochody, no to w tym momencie zwykła jak gdyby taka kuchnia, jak ja to mówię, finansowa, no podwyższono to, co nie boli. No.
Ja tylko może tu przedstawiam z tego wyjaśnienia, co nam prognozuje pan naczelnik Różański. Z prognozy GUS wynika, że liczba osób powyżej 75 lat życia w powiecie pabianickim wzrośnie o 24% na przestrzeni najbliższych 10 lat i aż o 65% do 2035 roku, przy jednoczesnym drastycznym spadku liczby osób w wieku produkcyjnym.
Także już negatywnie.
Tak się tutaj widzi.
Ale miejmy nadzieję, że 500 plus poprawi dzietność, także może nie będzie tak kiepowo.
Pani radna, no szansa jest.
Tak, miejmy szansę, tak, miejmy nadzieję, że szansa jest.
My się staramy.
Znaczy, proszę Państwa, no na to nie ma, prawdę mówiąc, jest to taka pozycja w budżecie, która cena, wysokość biletu zależy na pewno od wszystkich tak, pracujących w samorządzie, w dwóch organach, natomiast tak naprawdę wykonanie, no.
Benzyna staniała, więcej osób jeździ samochodem i to jest fakt.
Ludzie się przesiadają na rowery, no jest, zaczyna zmieniać się styl życia, no inaczej się to dzieje w tym momencie, a niestety komunikacja miejska musi być.
Ale to też ta komunikacja powinna podlegać weryfikacjom właśnie.
Znaczy, pani radna, nie zmieni pani, jeżeli mamy komunikację, przypuśćmy autobusową, no to nie zmieni pani, dlatego że się ludzie jeżdżą rowerami i samochodami.
No tak, ale
nie
często
zmienimy
długość
tych autobusów.
Tylko, że są busy i
ludzi jest, która jeździ.
Różne są rozwiązania.
No w każdym razie jest to rzeczywiście taki element, taki trochę, jak to być, chybotliwa wielkość.
Proszę pani radna.
Pani skarbnik, mam pytanie, pani mówi, że GM czynsz ma 9 milionów z kawałkiem. A w zeszłym, w 14 ile było? Więc chyba więcej było. Nie pamięta pani tego? Czy jest tendencja spadkowa, że po prostu więcej firm za czynsz nie płaci? O tym chodzi.
Chodziło o takie usługowe, tak?
No czynsz to jest
nie,
za wszystko.
Mieszkalne.
Czynsz to jest za wszystko.
9 milionów to jest mieszkalne.
Nie, bo
to
szan firm, muszę
powiedzieć. Ogólnie jest 15.
Może inaczej.
Nie, to jest zadłużenie 15.
To jest zadłużenie to zobowiązanie. Panie radny, ja sobie zapiszę. Czynsze ZGM-u tak. W 2014.
Żeby różnica była. Prawdopodobnie były wyższe dochody. Teraz są chyba niższe, mi się wydaje, ale no, to jest ciekawostka.
Nie umiem panu być, bo...
No bo nie mam tych danych z tamtego roku.
No bo to jest sprawozdanie za rok 15. No,
wiem. Chciałem porównać z 14 jakoś. Dziękuję.
Pewnie jakaś książeczka typu wykonanie 14 w szufladzie w domu leży.
Kiedyś mieliśmy, to
Ja chciałam zapytać jeszcze o taką kwestię dowożenia uczniów do szkół, ponieważ kilka lat temu taki problem się pojawił, że uczniowie byli dowożeni taksówkami. Pewnie pan sekretarz tutaj pamięta jako stary pracownik urzędu. Jak to wygląda w chwili obecnej? Ponieważ ta kwota też jest dosyć wysoka, biorąc pod uwagę Pabianice, 103 tysiące. Czy coś wiadomo w tym temacie?
Pani radna, z tego co mnie też, to możemy uszczegółować, ale w taki sam sposób są podpisywane umowy i są dowożone.
Żeby zminimalizować te koszty, to miało być zmniejszone.
Zmieniono
miał na lewo. No to
rodzic decyduje.
Tak, ale
to
jest
dyskusja,
że nie główna w
ale tych dzieci jest coraz więcej, musicie Państwo wziąć pod uwagę, że są dowożone dzieci z różnych miejsc i w różne miejsca w tym samym czasie, więc ten bus już...
Ja rozumiem, tylko tam jest chyba do 5 kilometrów. No jeżeli dziecko jest w innej szkole na przykład, niż powinno, no to wiadomo, że jest dopłata.
Niepełnosprawny. A o taksówkach. Umowy podpisywane.
O taksówkach.
Indywidualne.
Które muszą docierać do szkół w innych miejscach.
No bo była dyskusja, że rodzic ma prawo sobie wziąć to, co chce, czy może wziąć Mercedesa, czy jeszcze jakiś lepszy samochód niż tańszy. No. Bo on ma prawo wyboru, że urzędnik tu nie decyduje rzekomo.
No my nie dyskutujemy takim busem dla niepełnosprawnych, bo to specjalne busy są. Nie?
Jasne.
Ale to pytanie, ja mogę zapisać
temat się już
pytanie do pana Borynia.
Czy coś się zmieniło, czy...
Wytłumaczy pan Boryń.
A czy kiedykolwiek byłoby, to taka, nie wiem, takie pytanie mi się teraz nasunęło i się mówię.
Proszę.
Czy kiedykolwiek, bo tutaj te koszty są naprawdę bardzo duże, czy kiedykolwiek się ktoś zastanowił nad, nie wiem, wydzierżawieniem, czy zakupieniem busa, który by rozwoził te dzieci, no bo płacenie za taksówki.
Rozmawialiście.
I to nie dojdzie do
tego. Znaczy, tak, bo to pańskami mówi, to jest bardzo ciężko, bo te dzieci są w tym samym czasie, czyli na godzinę drugą albo z różnych miejsc, różne miejsca.
Czyli ogólnie na przykład nie dałoby rady.
A wiemy, ile niewiele ci jest na terenie.
No na pewno wiemy, że nie jesteśmy w stanie teraz odpowiedzieć, ale na pewno jesteśmy w stanie to sprawdzić, tak? Ile jest tych dzieci, ile jest przewozów, jesteśmy w stanie sprawdzić. Natomiast no, jak gdyby nie spowodowałoby to drastycznego spadku czy jakichś oszczędności. I to jest ten problem, że to jest ciężko rozwiązać. No bo taki mamy obowiązek, no musimy zacząć do szkoły dowieść. Znaczy ja sobie to... Bo my o tym rozmawialiśmy tak bardzo intensywnie w ubiegłym roku.
Znaczy ten temat już od kilku lat właśnie się pojawia. Mam jeszcze pytanie. W związku z tym, iż musieliśmy oddać odsetki do Urzędu Marszałkowskiego, odsetki naliczone w związku ze zwrotem wydatków uznanych za niekwalifikowane związanych z realizacją projektu poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie gminy miejskiej Pawielnice, czy tutaj wchodzą znamiona naruszenia dyscypliny finansów, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa tutaj, że tak powiem, nie to, że nam zarzuca, co wskazuje tutaj właśnie na ten problem.
Znaczy tak, pani przewodnicząca, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, jest to opinia pozytywna z uwagami. Na drugiej stronie zaczynają się, więc tak, Izba Obrachunkowa, to co ja mogę wyjaśnić, wykazuje nam tutaj na tej drugiej stronie od tego akapitu, wykazuje nam jak gdyby cztery rozbieżności, które wyłapała w trakcie weryfikacji naszego sprawozdania finansowego. I teraz powiem tak, proszę Państwa, dawniej był dobry zwyczaj, że jak się składały do Regionalnej Izby Obrachunkowej wyjaśnienia, to w opinii już się o tym nie pisało. Natomiast my z naszej strony 21 kwietnia 2016 roku skierowaliśmy pierwsze wyjaśnienie nieścisłości, które same żeśmy wyłapały po sporządzeniu sprawozdania. Zostało ono również skierowane do Państwa. Ponadto następne, drugie wyjaśnienie było skierowane do Pana Przewodniczącego i do Pana Krawczyka Regionalnej Izby Obrachunkowej 5 maja. W obydwóch tych pismach wyjaśnialiśmy wszystko to, co jest tutaj napisane. Natomiast dalej na tej samej stronie rzeczywiście skład orzekający zwraca uwagę na wydatki majątkowe, chodzi o rozdział, dział, paragraf, tak i tak dalej. To jest, powiem tak, to dotyczy zwrotu dotacji, ale zwrotu dotacji, ja mam tutaj materiał, zwrot dotacji nastąpił dlatego, że między 12 a 14 marca 2014 roku Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament do Spraw Regionalnych Programów Operacyjnych przeprowadził kontrolę projektu i przekazał beneficjentowi dwie wersje informacji pokontrolnej. Z tych informacji wynikało, Kasia, żebym ja to dobrze powiedziała, bo to jest... wykazał, że 16 313,93 grosze należy, zażądał zwrotu kwoty, tej 16 313, tytułem nieuznania za kwalifikowane część wydatków poniesionych przez nas w tym projekcie.
A ten projekt
poprawa dostępności
transportu miejskiego.
I później, w dniu 12 listopada 2014 roku, przekazał kolejną, trzecią wersję informacji pokontrolnej, w której podstawową zmianą jest fakt wyliczenia wydatków niekwalifikowanych, czyli od drugiej umowy o 33 317,33 grosze. Z tego wynika, że 16300 nie zwracaliśmy, a musieliśmy zwrócić jako niekwalifikowane 33 317, czyli podnieść swój wydatek. I to jest tego w moim przekonaniu i na moją znajomość nie można zakwalifikować jako naruszenie dyscypliny finansów, bo jest to po prostu zwykłe rozliczenie środków między kwalifikowanymi i niekwalifikowane w projekcie unijnym. To jest ta strona. Teraz na następnej stronie pisze się tak, o ZGM-ie i pisze się zarządzie dróg i pisze się o odsetkach. Pisze się o odsetkach w paragrafie 45-80, pozostałe odsetki. Proszę Państwa, to są odsetki. Odsetki od nieterminowych wpłat. To są odsetki wystawione przez wspólnoty mieszkaniowe właścicielowi, czyli gminie, z tytułu nieterminowych zapłat oraz na podstawie wyroków sądowych o zwrot kaucji mieszkaniowej oraz odsetki w wysokości 58,25 zł zwrócone przez pracownika, ZGM jak gdyby wyegzekwował z tych 58,27 zł jako nazwijmy uchybienie pracownika, zawinienie pracownika i było różnica 31,25 zł zaksięgowano po stronie przychodów i jako jak gdyby wydatków, jako wydatek ZGM-u.
Dobrze, chciałabym, żeby to było w protokole, bo to jest ważny aspekt tutaj, jeżeli chodzi o opinię też Regionalnej Izby Obrachunkowej. Proszę.
Jeszcze jedno pytanie, jeżeli tak pracownicy zwracają pieniądze, czy zostały pieniądze zwrócone do ZGM-u, które niesłusznie na złe konto zostało wypłacone? Tam nie wiem, było 10 tysięcy, czy... Ale było to, to było. No nie, my nic nie wiemy. Wiemy tylko, że ktoś pomylił konto i poszło na inne pieniądze, czy one wróciły. O tym. Ale to ja nie musimy zadać pytanie. Nie.
Tak, w czwartek będzie komisja, tak? Będzie pani dyrektor.
Pan dyrektor.
I pani dyrektor również, bo będzie sprawozdanie za rok 2015.
No tak, proszę.
No taka ciekawostka to jest, no pomylą nam było.
Ja pamiętam to.
Było to sprawa. 10 tysięcy to chyba wtedy było. Pomylili konta.
No, proszę pani, na początku ubiegłego roku, prawda?
No bo jak ktoś nie zwrócił, no i teraz właśnie... No
ja mam pytanie, tak? Dotyczy tego kapitułu, o którym mówiła pani skarb, gdzie tu jest napisane, że ZGM-u. W kopii RIO, tak? Mam takie pytanie, tylko może ja przeczytam, że na koniec roku 2015 w zakładzie tym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z przedłożonych dokumentów, wynika natomiast, że zobowiązania takie powstały na koniec 2015 w drugim roku samorządowym w zakładzie budżetowym, aha, bo teraz dochodzimy, w zakładzie budżetowym miasta, zakładzie gospodarki mieszkaniowej. Wcześniej chodziło o zakład zieleni.
Tak.
I teraz, wyniosło one 225 405 zł. W porównaniu ze stanem odnotowanym na koniec 2014 nastąpił spadek zobowiązań wymagalnych, bo wówczas stanowiły one 736 535, tak. Czyli spadek o ponad 500 tysięcy. Tak. I teraz, i tu będę miał pytanie do ostatniego zdania. W sprawozdaniu opisowym 1474 wskazano, że po uzyskaniu opinii prawnej jako zobowiązania wymagalne zakładu nie zostały wykazane kaucje za lokale mieszkalne i użytkowe, które dotąd stanowiły pozycję tych zobowiązań. Czy te 500 tysięcy to te kaucje sama stanowiły?
Proszę posłuchać. W zobowiązaniach wymagalnych, zobowiązania wymagalne ZGM-y to było 700 parę tysięcy złotych. Już w roku 2015, jak tu przyszłam, Regionalna Izba Obrachunkowa w sprawozdaniu, w opinii do sprawozdania za rok 2014 i do sprawozdania za półrocze roku 2015 wykazywała to zobowiązanie jako, no, jak to powiedzieć, ocenę nie źle funkcjonującego zakładu, tylko zakładu, któremu należałoby się, nazwijmy to, przyjrzeć. I teraz myśmy się przyjrzały. Jak się okazuje, w ZGM-ie zobowiązania były, znaczy ZGM ma różne zobowiązania. Może za coś, tak jak i każda jednostka. Może rachunki, no musi zapłacić jakieś rachunki. W tym wypadku ZGM w jakimś momencie, kiedy było przekształcenie chyba starych, nie wiem jaki to był rok, bardzo dawny rok przekształceń zasobów komunalnych, były tak zwane kaucje mieszkaniowe od lokatorów. I ZGM
uważał, że jest to jego wymagalne zobowiązanie.
Chciałem tylko powiedzieć, że ta sienna to się nadaje tylko do piekła, żeby nią jechać.
Znaczy, przepraszam, ale to jest komisja.
Nie ma pieniędzy na pierdoły są, a tam wyrówna, pół roku nie wyrównywa nas dom na dole. Dom na dole.
Wszedł pan pod niewłaściwy adres.
Piętro niżej.
Komisja Rady Miejskiej, także proszę sobie...
A gdzie radni?
Piętro niżej.
No tutaj są radni, ale to jest komisja rady. Proszę nie przeszkadzać.
Obywatel nie ma prawa.
Nie, ma pan prawo, ale w sprawach
obowiązują jakieś zasady. Proszę bardzo.
Ja też ja mówię panu, żeby tam wyrównali
to. No to dobrze, to proszę pana, no to jest jakaś...
Dzwonimy do Wołosza, nie
wyrówna.
No powiedziałem panu tylko i...
Dobrze, no to już przekażę dalej, proszę wyjść.
Nie pan już powie, żeby tam rok czasu nie
wyrównali.
Czekam. Idzie od brzegu, jeżeli obicie, to proszę od brzegu zacząć.
Ale to jest zrobione. Wymagalnych zobowiązań polega na tym, że z ustawy o rachunkowości z przepisów wynika, że musi być przekroczenie terminu zapłaty. Wtedy po tym terminie coś się jest wymagalne. I myśmy, stąd jest, pisze, bo o to się pytała Regionalna Izba Obrachunkowa, myśmy po prostu, powiem otwarcie, usiadły z ZGM-em, były wydane opinie prawne, czy my się nie mylimy i po prostu zostały przeksięgowane w inny sposób. Jest to w zobowiązaniach, ale już nie wymagalnych, bo wymagalność jest wtedy, kiedy dany człowiek zwróci się do ZGM-u o zwrot kaucji. Jeżeli my wtedy nie zapłacimy, to mamy już...
Kaucja na tym koncie wisi? W obrocie jest, czy gdzieś na zapłacie?
Nie,
na
one
zapłacie?
Mają...
No właśnie. One są cały czas w obrocie, czyli robimy... To jest korzyść. Tak.
Moje pytanie ma po prostu zmierzało do tego, czy rzeczywiście kwoty tych kaucji stanowiły przybliżenie tą różnicę pół miliona.
Tak. I jeszcze jest, teraz w tym roku będziemy rozwiązywać problem tych 200 paru tysięcy. O, to jest z kolei podyktowane, że ZGM ma obowiązek płacić do urzędu podatek od nieczystości, opłatę tą, jak ona się nazywa?
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Tak, opłatę z tytułu gospodarowania odpadami robią nam oni jako zbiorczą, a nie od każdego. Oni pobierają od ludzi, a nam wpłacają zbiorczo. I w tym momencie mamy tutaj takie trochę zawirowania. Musimy rozwiązać inny sposób księgowania właśnie tego zobowiązania.
Dobrze. Ja może trochę z innego sektora. Chciałam tutaj też zwrócić uwagę, że mniejsze były wypłaty dodatków mieszkaniowych, niż było to przewidywane w planie budżetowym. To akurat, powiedzmy, jest na korzyść, tylko jedna rzecz mnie niepokoi, ponieważ z drugiej strony większe są wydatki na pomoc społeczną w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej.
Ale to nie ma, chyba wie pani, się nie daje. Społeczna to ma pani różne tytuły, nie tylko z tytułu dodatków, a tutaj dodatki to jest też dochodowość.
Ja wiem, tylko z jednej strony te dodatki maleją, czyli mniej osób tak jakby może stara się o te dodatki, bądź spełnia kryteria, żeby je dostać.
Nie spełniają kryteria.
Dokładnie, a z drugiej strony Pabianiczanie po prostu korzystają częściej z pomocy społecznej, no bo na pomoc społeczną są większe wydatki. No, zresztą to jest wskazane tutaj w sprawozdaniu z wykonania budżetu. No to są różne różne tytuły, tak jak pani skarbnik powiedziała, no ale to jest niepokojące, że wzrasta ta kwota, te wydatki na pomoc społeczną.
Nie, pani radna, wydaje mi się, że to nie ma nic wspólnego, bo weźmy tak na prosty rozum. To, że dodatki nam spadają, jest to dobrze, jak pani zauważyła,
prawda? No to jest dobrze, oczywiście, tak.
Bo kryterium dochodowe rodziny branej do dofinansowania z tytułu dodatków mieszkaniowych wynika, że poziom tych rodzin się podnosi.
Zgadza się, czyli kryterium...
Ale czasami jest to różnica niewielka Natomiast wydatki na rodzinę i problemy z utrzymaniem rodziny to jest coś całkiem innego.
Ja wiem,
i tutaj są innego rodzaju zasiłki, jakieś tam stypendia i w tym momencie te wzrastają, a te będą maleć. No, no tak to się układa.
To był kodzie.
Co by nie powiedzieć, na kodzie, na komisji nie, w tym przypadku.
Ale ja sobie to zapisałam, że może to zwrócić uwagę pani Antonowicz.
Na komisji to trzeba było przygotować.
Wyjaśnić to i później pani Zońce PSU.
A to pani jeszcze.
Dodatkowy,
ale mówię, takie moje takie spostrzeżenie właśnie, że z roku na rok te wydatki są coraz większe. No wiadomo, społeczeństwo się, społeczeństwo ubożeje.
Też więcej zadań jest na gminy.
Zgadza się. A na pewno domy pomocy społecznej
no, też jeszcze z udowodnieniem się.
W tym roku znowu.
Jednakże no my tutaj jako komisja rewizyjna też poprosiliśmy taki, ja to w sprawach różnych, o wykaz osób, które stale powiedzmy nie pracują, powyżej 2 lat.
Jak ta pani z Kościuszki, co
natomiast
była,
pani zobaczy, nawet ten rok 500+ zwiększy nam wydatki opieki społecznej, a dodatki mieszkaniowe spadną. Nie ma to nic wspólnego.
Nie, ja nie mówię, prawda? Znaczy ja nie chcę tego łączyć, tylko mówię, że z jednej strony właśnie mówię dobrze, bo aż mniej wydajemy na dodatki, a z drugiej strony mówię...
No to się zaczęło stąd, jak ta skarga była tej pani z Kościuszki, która miała 20 lat nie pracowała i tych sumy miała 21 i 22 lata, co pan jeszcze na sesji wypowiadał się, ja też się wypowiedziałem. I w komisji rewizyjnej, żeby to ruszyli, ile takich osób mamy w mieście, tylko nie dostaliśmy odpowiedzi,
to
dostają, a nie podejmują pracy, bo ta pani 20 lat nie pracuje. Jak ten Ferdynand Kiepski, to serial leci 10 lat, on 10 lat nie pracuje, bo szuka pracy, bo dla niego nie ma pracy.
Tylko nie możemy dać
i ta, nie, chcieliśmy coś innego zrobić. Przez nasze zakłady dać im pracę, jeżeli zrezygnuje, dziękujemy, pani nie dostaje więcej, bo są cwaniaczki. Nie, no jeżeli kilka razy zaproponujemy, może podjąć, jest zdrowa,
to dlaczego nie chce? To jest też współpraca z powiatowym urzędem.
Ja wiem, co pani, bo ona dostaje pomocy innej. Jedzenie, niejedzenie, to są różne pomocy.
Ona dostaje z takich przepisów, które bez względu na to, jakie pan ma spostrzeżenia, że jest to rodzaj darmozjada, przepraszam,
no i tak to się nazywa prawidłowo, prawda? Tak.
To my nic nie możemy zrobić, bo się łapie na przepisy o pomocy społecznej, które wyraźnie mówią, jakie kryteria musi spełniać człowiek, żeby dostać pomoc.
Ale możemy się bardziej
i nie jesteśmy w przybliżyć. Stanie nic zrobić z faktem, że powiemy, że ten człowiek nie powinien brać. No weźmie, bo mu się należy.
Zgodnie z prawem.
Zgodnie z prawem.
Ale to chodziło nam o to, żebyśmy się przyjrzeli dokładniej, jeszcze bardziej dokładnie, a na przykład może on ma piękne mieszkanie, a zalega z czynszem. A no to może dać socjal lub gorzej. Więc chodzi, to ja mam pytanie pani skarbnik, to chodzi o ludzką sprawę chodzi. Nie, no jak się nie chcesz, no to trudno, to musi mieć gorsze warunki. Jeżeli chcesz, to masz lepsze warunki. No bo są ludzie, co chcą mieć lepsze, a nie mają, a chcą naprawdę pracować.
To problem jest złożony. Korzystanie z przedszkola.
Mamy takie inne przepisy, które nie pozwalają na wprowadzenie, proszę pana, pracując w Konstantynowie Łódzkim, jak wiemy, tam są pewna grupa Romów. Były takie przypadki, że podjeżdżała rodzina
Mercedesem.
O właśnie, przysłowiowym Mercedesem, obwieszona kobieta złotem, a dostawała co miesiąc zasiłek.
Tak, jako miesiąc
na dochód. Ona się kwalifikuje na inne przepisy, które mówią, żeby dostać zasiłek, trzeba złożyć to, to i to, udokumentować, że się nie ma tego dochodu, a to, że się jeździ Mercedesem, to jest druga sprawa.
To ja wiem o tym.
I to jest to samo, co pan mówi. Ta kobieta spełniała warunki wynikające z przepisów. I czy nam się to podoba, czy nie, możemy się na to oburzać, musimy jej wypłacić.
No takie mamy przepisy, pani radna.
I nie możemy nic z tym zrobić, bo nie mamy takiego prawa.
Mniejszość, jak to wiem, że tak jest.
Ja jeszcze chciałam zapytać, jeżeli chodzi o stan mienia komunalnego, ponieważ pojawia się taka pozycja, jak co prawda jest to, są to akcje w kwocie 10 tysięcy złotych. Chodzi o Regionalną Agencję Poszanowania Energii Spółka Akcyjna. Czy my to dostaliśmy
do tego?
Powiem szczerze, że nie wiem, bo już to ma. Ale my chyba jako miasto wykupywaliśmy tam te akcje, to nie było, na pewno nie było spadek.
Aha.
I przeglądałam akty i na pewno nie było spadek.
Jasne. I jeszcze jedna taka rzecz, ponieważ nie zostały wykonane prace konserwatorskie pomnika ku czci żołnierzy Wojska Polskiego. No tutaj powód podaje się upalne, suche lato. Czy te prace będą wznowione, że tak powiem,
w tym roku? Miejscu?
47 strona. Czy w budżecie zaplanowano i czy w tym roku będą realizowane te prace?
Komitet był przeniesiony.
Już aura jest taka, że te prace mogłyby się rozpocząć.
Tam chodziło się to zdjąć, wszystkie te zabytki. Nielubiane w jednym miejscu. To tam nie jest.
W środku tak.
Tam widzę. Wie pan co, może umówmy się, że na, nie wiem na którąś kębę, dotyczy zakładu pogrzebowego, chyba on tam, nie wiem, nie umie pani powiedzieć.
No czy można by po prostu spadać na jakim etapie jest, tam, jest wykonanie.
Ja sobie
nie, lepiej mi się podoba kupis.
Tak, bo mówię, za chwilę będzie 5 sierpnia, znowu będzie upalne lato i znowu się wykona.
Jak on przyjdzie?
On nie jest polityk, to jest muzyk. Warodnie.
Najbardziej powinno być to zrobione.
Bardzo dobrym językiem, zrozumiałem dla wszystkich. O to właśnie.
Czy macie państwo pytania do sprawozdania z wykonania budżetu? Nie? Pani radna? Nie. Dobrze. To ja bym jeszcze głos oddała pani skarbnik.
Ja może tak pokrótce, jeżeli chodzi o sprawozdanie, jeżeli sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Babienice, jest to dosyć specyficzne sprawozdanie, dlatego że my jako jednostka samorządu terytorialnego nie jesteśmy nastawieni na działalność zarobkową, więc w zasadzie informacje, które są tam zawarte, są oczywiście informacjami, które są ewidencjonowane zgodnie z zasadami rachunkowości i z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, które miasto Babienice jednostki samorządu terytorialnego dotyczy. Ale bardziej jest to wykonanie kasowe niż postrzeganie tego sprawozdania przez zarabianie na mieszkańcach tego miasta. I teraz tak, jeżeli chodzi o to sprawozdanie, to składa się ono z czterech dokumentów. Jest to bilans jednostki samorządu terytorialnego, tak zwanego organu, który zbiera wszystkie dochody i generuje wszystkie sprawozdania po stronie wydatkowej, jak również zbiorcze sprawozdania finansowe wszystkich naszych podległych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, nie łączymy instytucji kultury. I skład tych sprawozdań mamy po pierwsze bilans, rachunek zysków i strat i zestawienie zmian funduszy. Te sprawozdania sporządza się z uwzględnieniem odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń pomiędzy tymi jednostkami. Wyłączamy należności, zobowiązania i inne rozrachunki o podobnym charakterze, jak również wynik finansowy ustalonych na operacjach dokonywanych pomiędzy tymi jednostkami. I tak, jeżeli chodzi o bilans wykonania budżetu jako jednostki samorządu terytorialnego, zamknął się on po stronie aktywów i pasywów kwotą 10 254 247,43 zł. Natomiast jeżeli chodzi o łączny bilans, który obejmuje dane wynikające z bilansów samorządowych, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, po stronie aktywów i pasywów wykazuje po dokonanych wyłączeniach obroty na koniec 2015 roku w łącznej wysokości 528 318 198,55 zł. Łączne zestawienie zmian funduszu wykazujące na bilans otwarcia 2015 roku poziom 490 618 553,62 zł, a po uwzględnieniu wyniku finansowego zaanalizowane w kwocie łącznej 34 330 077,61 groszy wykazuje wielkość na bilans zamknięcia w wysokości 499 442 748,73 zł. Jeżeli chodzi o łączny rachunek zysków i strat, który obejmuje oczywiście dane wynikające z tych rachunków wszystkich samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, to po wyłączeniach transakcji zakupu i sprzedaży, które zaszły pomiędzy tymi jednostkami oraz zakładami budżetowymi, wyłączenia te za 2015 rok wyniosły kwotę 5 326 979,32 zł. Przychody netto ze sprzedaży zamknęły się kwotą 205 226 824,79 groszy. Natomiast zysk działalności podstawowej na koniec 2015 roku osiągnął poziom 29 453 931,50 groszy. po uwzględnieniu przychodów, kosztów operacyjnych i finansowych, wyniku zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatku dochodowego, zysk netto dla wszystkich jednostek zamknął się kwotą 34 330 077 zł i 61 groszy. Ale tak jak mówiłam, ten wynik w zasadzie w przypadku jednostki samorządu terytorialnego jest wynikiem, którego nie ma potrzeby analizować, bo tak naprawdę jesteśmy uzależnieni od tego, jakie dochody miasto zbierze i jakie będzie ponosiło wydatki. Tak? Nie jesteśmy jednostką nastawioną na generowanie zysku, a jedynie na zaspokajanie potrzeb mieszkańców.
Pytania?
Nie wiem, jakieś pytanie zaraz.
Tak przejrzyście, pani mówiła.
Dobrze, także ja bardzo dziękuję. My przejdziemy teraz do przedstawienia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej numer 1/369/2016. Opinia jest z 5 maja 2016 roku. Skład komisji wydającej opinię: pani Iwona Kopczyńska, przewodniczący, pani Ewa Śpionek, członek, pani Anna Kazimierczak, członek. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu prezydenta miasta Pabianic z wykonania budżetu za 2015 rok uchwala: opiniuje pozytywnie sprawozdanie prezydenta miasta Pabianic z wykonania budżetu za 2015 rok, formułując uwagi zawarte w uzasadnieniu. Pozwolę sobie odczytać uzasadnienie. Zgodnie z obowiązującym, wynikającym z artykułu 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, prezydent miasta Pabianic przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za rok 2015. Skład orzekający rozpatrzył przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pabianic za 2015 rok, biorąc pod uwagę następujące dokumenty. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta za 2015 rok z uwzględnieniem wyjaśnień przedłożonych pismem z dnia 21 kwietnia 2016 roku. Uchwałę Rady Miejskiej w Pabianicach w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami organów miasta dokonującymi zmian budżetu i w budżecie podejmowanymi w roku budżetowym, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Sprawozdania sporządzone na podstawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych z uwzględnieniem korekt. Nadto skład orzekający rozpatrzył informację o stanie mienia komunalnego załączoną do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pabianic za 2015 rok. W wyniku oceny wskazanych dokumentów pod kątem poprawności formalno-rachunkowej oraz zgodności z prawem, skład orzekający stwierdził, że przedłożone sprawozdanie statystyczne sporządzone zostały zgodnie z wymogami rozporządzeń ministra finansów w sprawie sprawozdawczości zgodne są z uchwałą budżetową po zmianach. Dane liczbowe zawarte w części opisowej sprawozdania wynikają co do zasady ze sprawozdań statystycznych. Regionalna Izba Obrachunkowa wskazuje tutaj pewne rozbieżności, które są wskazane na stronie 23, na stronie 32, na stronie 67. Ale ja rozumiem, że pani skarbnik to wynika po prostu
z... To, co było wyjaśnione tak, i do państwa drogi.
Z pewnych jakichś... nie dociągnąć, tak? Tak to mogę w skrócie powiedzieć. No. Z przedłużonego sprawozdania wynika, że w 2015 roku prognozowane dochody miasta zostały wykonane w kwocie 187 milionów 156 295 zł. Dochody bieżące w wysokości 181 milionów 536 981 złotych 70 groszy. Dochody majątkowe wykonane w kwocie 5 619 313 zł 30 groszy. Wydatki majątkowe 5 194 645 zł 51 groszy. Regionalna Izba Obrachunkowa wskazuje tutaj na wydatki majątkowe, zwrot dotacji, o czym mówiliśmy tutaj już na komisji rewizyjnej. chodzi o wydatek, który został poniesiony w związku z realizacją projektu poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie gminy miejskiej Pawianice. Zwraca uwagę, tak jak właśnie tutaj pytałam, o ustalenie stanu faktycznego ewentualnego stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ale tak jak pani skarbnik tutaj powiedziała, nie zachodzi ta przesłanka. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej opisuje poniesione wydatki z tytułu poręczeń na kwotę 282 tysiące, dobrze mówię, 159 zł. Ponadto wskazuje tutaj dodatni stan środków obrotowych w Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej. Opisuje sytuację w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, którą tutaj omawialiśmy. To, iż na koniec 2015 roku w zakładzie nie występują zobowiązania, zobowiązania wymagalne w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej wynoszą 225 405 złotych 35 groszy, przez co następuje spadek zobowiązań wymagalnych zakładu. O tych kaucjach już tutaj Państwu pani skarbnik tłumaczyła, pan radny Feliksiński pytał. Regionalna Izba Obrachunkowa wskazuje, iż sytuacja finansowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej powinna być na bieżąco monitorowana. Pokazuje tutaj również, iż w trakcie wykonywania budżetu 2015 roku organy miasta Pabianic zdecydowały o skróceniu realizacji programu naprawczego przyjętego w sierpniu 2011 roku w związku z przejęciem długu po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Pabianicach. W efekcie po uzyskaniu zgody ministerstwa w 2015 roku miasto wyemitowało obligacje na kwotę 4 miliony 800, o tym pani skarbnik mówiła, na spłatę raty pożyczki z budżetu państwa. Gmina miejska postanowiła dokonać spłaty ostatniej raty pożyczki z budżetu państwa w wysokości 1 159 365 zł 53 grosze. Również RIO wykazuje tutaj, w jakich wysokościach spłaciliśmy pożyczki, jakie to były kwoty. Była to kwota 9 600 000 zł. Również miasto spłaciło zobowiązania wynikające z umów długoterminowych w kwocie 7 802 581 złotych 35 groszy. Z tych kwot, które tutaj są wykazane, na pewno należy stwierdzić, że ten rok był trudny i dużo środków poszło na spłatę wszelakich kredytów i pożyczek, jakie miasto miało zaciągnięte. Wykazuje RIO również, że na koniec 2015 roku dług miasta wynosi 20 791 473 zł 89 groszy. Stanowi to 11,1% wykonanych dochodów budżetu miasta. Z takich najważniejszych rzeczy. Wskazuje również to, iż spłata pożyczki, która nastąpiła 29 marca bieżącego roku, oznacza, że umowa pożyczki została zrealizowana, tym samym wygasają określone w niej prawa i obowiązki stron umowy. No i chyba teraz najważniejsze. Uwzględniając powyższe, skład orzekający zwraca uwagę, że stosownie do artykułu 224 ust. 1 punkt 2 litera b ustawy o finansach publicznych, jednostka samorządu terytorialnego, której została udzielona pożyczka z budżetu państwa w związku z przystąpieniem do realizacji programu naprawczego, ma obowiązek zachować zasady określone w artykule 242 do 244 tej ustawy na koniec roku, w którym upływa termin spłaty tej pożyczki. Miasto Pabianice ma zatem obowiązek przestrzegania wskazanych zasad dotyczących długu już w 2016 roku oraz w każdym kolejnym roku budżetowym. W związku z tym w ocenie składu orzekającego konieczne jest stałe monitorowanie sytuacji finansowej miasta oraz realizacja założeń przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta obowiązującej od 2016 roku. W taki sposób, by w 2016 roku oraz w każdym kolejnym roku budżetowym spełnione zostały reguły wynikające z artykułu 242 do 244 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający podkreśla również, że decyzje dotyczące zaciągania zobowiązań przez prezydenta miasta powinny być podejmowane przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej. Także, tak jak Państwu przeczytałam, opinia jest pozytywna. Czy jakiekolwiek pytania?
Jeszcze mam jedno, jakiekolwiek.
Proszę Pani Radny.
Chodzi mi o to przedszkolenia, czy to już dygnęło w sprawie sądowej, czy coś, no bo my nic nie wiemy akurat.
Znaczy, wiem, że temat padał, biegły rewident był wykluczony przez sąd na ten temat, wiem, że miał przygotować raport i miał się rozpocząć proces.
Ale to jeszcze nic się nie zaczęło.
Nie.
Aha, no właśnie, no dziękuję. To jest tragiczne. I płacimy wypłatę tej pani. Jest oskarżona i płacimy jej wypłatę. Część chyba tej pani dyrektora. I to jest ten przepis. No, bardzo mądry. Ale...
Ona świadczy pracę? Nie.
Nie.
No ale taki przepis, wolno zwolnić takiego czegoś, bo to jest karta nauczyciela. W 90 roku w Sejmie podpisali. Kartę nauczyciela zrobili, załatwili sobie i załatwili sobie przez notariuszy. Ta opłata wielka. To dwie rzeczy wtedy załatwili.
Jeżeli by była skazana, to będzie zasądzony.
Za ile
lat? No to wtedy zobaczymy, co sąd zasądzi.
Za ile lat?
Bo to będzie wynikało z wyroku sądowego.
Czyli nie ma więcej pytań, tak? To dziękuję Państwu za dzisiejsze przedłużenie informacji. Przechodzimy do spraw różnych. Tak jak Państwu już nadmieniłam, otrzymałam 12 kwietnia pismo z dnia 8 kwietnia 2016 roku. Jest to odpowiedź dla Komisji Rewizyjnej w sprawie wykazu osób nie podejmujących zatrudnienia i przez okres powyżej 2 lat pobierających zasiłek z pomocy społecznej. Uprzejmie informuje, że Pan Prezydent nas. Zgodnie z uzyskaną opinią prawną sformułowanie wykaz osób należy rozumieć jako dokument zawierający co najmniej imiona i nazwiska osób pobierających zasiłki. Stąd w niniejszej sprawie zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. W myśl artykułu 7 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Przepis artykułu 23 ust. 1 wymienionej ustawy enumeratywnie określa sytuacje, w których przetwarzanie, a więc i udostępnianie danych jest dopuszczane. Analiza wniosku Komisji Rewizyjnej wraz analiza Komisji Rewizyjnej oraz wyżej wymienionego wniosku wskazuje, że wniosek ten nie odpowiada żadnemu z przypadków umożliwiających przetwarzanie. Ponadto informuję, że przyznawanie zasiłków, o których mowa we wniosku, odbywa się na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej i następuje na podstawie decyzji administracyjnej, a strona wnioskująca o zasiłek jest stroną takiego postępowania administracyjnego. Przepisy ustawy o pomocy społecznej nie zawierają ograniczeń czasowych w zakresie okresu, przez jaki mogą być przyznawane zasiłki. Zasiłki te przyznawane są okresowo. Ustawa przewiduje również okoliczności, które powodują odmowę przyznania zasiłku. W praktyce decyzje takie są wydawane i utrzymywane w mocy przez organ drugiej instancji. Zgodnie z informacją uzyskaną z Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Powieńcach, według stanu ze sprawozdania na 2015 rok zasiłki celowe i okresowe w okresie powyżej 2 lat pobierało około 36% z 2012 świadczeniobiorców. Panie Radny.
36% z 2012 świadczeniobiorców.
Otrzymywało.
Powyżej
2 lat.
7,3.
Dokładnie.
Musimy spytać się pana prawnika, czy możemy jakoś w inny sposób otrzymać
i wykazać,
żeby to być. A możemy radę przysiąc, że nie wyniesie tego na zewnątrz.
Nie możesz, nie ma. Nie masz czegoś takiego, wiesz, bo to ustawa o ochronie danych osobowych wyraźnie ci mówi.
Przez tą przysięgę taką, że nie wydajemy, a chcemy wiedzieć, no w końcu płacimy pieniądze, komu, że my nie wiemy komu.
Możesz... Ale nie, ale to tak, panie radny, tak prywatnie się pana zapytam, czy jest pan ciekawy, czy Kowalski Malinowski jest?
No nawet to... nie wiem, kto jest.
A no właśnie,
Pani
pan zrozumie, to my jest pewien wiemy. Rodzaj, no... no...
Tak, ale inwigilacji, to jest inwigilacja, ale my
nie,
nic nie wiemy.
Nie, bliskości, proszę pana.
My rozdajemy pieniądze, z tego wynika. Możemy pieniądze rozdawać, bo się należy.
Bo znowu,
no to chcemy
tak,
wiedzieć.
Ja nie
można. No nie można. A chcemy
ale co pan z tym zrobi, jeżeli wyjdzie, że Kowalski jest ponad 2 lata? Zmusi pan go do czegoś?
Nie, ale można jeszcze inne działania zrobić. Jeżeli się dowiemy, że on ma na przykład wykształcenie takie i takie, zaproponujemy mu pracę w tej pracy i on w końcu musi przyjąć, a jak nie przyjmie, to on potraci jeszcze wszystko. Tak jak nadmieniłem. Jeżeli nie będzie płacił za czynsz, to w końcu można też się kontrolą przypatrzeć i dać mu mieszkanie socjalne, a to lepsze zabrać dać komuś innemu, kto czeka w kolejce, a mieszkania nie ma, bo wiemy, ile ma.
W tym momencie wykorzysta pan dane osobowe do jakichś tam działań, nie, tak?
Nie, tylko do tego właśnie, co tutaj no, działamy na tej podstawie. Ktoś napisał skargę na urzędnika.
Pan się kieruje...
Niezłośliwością.
Właśnie, niezłośliwością, gospodarnością, ale jeżeli by wolno było dawać takie dane, to się znajdzie w Polsce grupa, tak jak było w Krakowie, gdzie się dowiedziały kancelarie prawne, powstały, które zastraszeniem egzekwowały eksmisję ludzi i zdobywali mieszkania w kamienicach czy rynku. Różne są patologie, no a przepis musi chronić wszystkie strony.
Czyli nieoficjalnie możemy wiedzieć, ale oficjalnie nie możemy wiedzieć. No.
Dobrze, ale może znaczy, my nieoficjalnie nie damy takich danych.
Szanowni Państwo, 30 maja o godzinie 13, też poniedziałek, za dwa tygodnie, kolejna komisja rewizyjna, przyjęcie wniosku opinii komisji rewizyjnej. Już będziemy po zapoznaniu się z opiniami wszystkich komisji.
30.
Za dwa tygodnie. Wszystkich komisji.
Ja też od 13 zrozumiałem.
I wydamy opinię i wniosek komisji rewizyjnej, ponieważ mamy czas do 1 czerwca tutaj z zarządzeniem pana przewodniczącego Rady Miejskiej, bo sesja planowana jest na 16 czerwca. W tym roku wcześniej, ale musimy się dostosować. Ja chciałam jeszcze zapytać Państwa, jak kontrole przebiegają, ponieważ mamy już maj.
Dopiero maj.
Kontrola Pani Tadeuszu, MZK?
No nie, ja chciałbym rozpocząć w drugim półroczu, jak zobaczymy, jaki będzie stan. Sprzedaży biletów.
Rozumiem, taką koncepcję macie, tak, że drugie półrocze. A Pani Joanno Mok?
Ja
to nie, przewodniczącego nie ma MOK-u jeszcze wybranego. Pani
nie, nie mamy wybranego przewodniczącego. Kontrola realizacji przez prezydenta miasta
Paryża
interpelacji i wniosków.
A kto to zlecał z radnych? Kontrolę MOK-u.
Czy to jest istotne?
No bo mógł przewodniczyć ta osoba. Mogłaby.
Nie wiem, ja być może mówię jakieś nieporozumienie, ale mam panią Jasię wpisaną.
Nie.
Co tam ten? Nie wiem. Ja
na poprzedniej komisji dyskutowaliśmy, bo nie było prawnego.
To znaczy, mi się wydaje, że właśnie chodziło o te interpelacje i wnioski. Tutaj nie było wyboru chyba przewodniczącego. Trzeba by sprawdzić.
W komisji? W Domu Kultury też nie. Nie było. Nie było osoby, która jest chętna do...
Pamiętam, że jednej komisji. Ale
w jednej nie było.
W jednej nie było, dokładnie. Sprawdzimy w protokole. Dobrze, wrócimy do tematu.
Nie wybrał.
Wrócimy do tematu, tak, losowanie. Grach liczbowych. Wrócimy do 30 do tematu w takim razie, jak będą wszyscy radni. A my sprawdzimy.
Bo, no ja nic na ten temat nie wiem, dlatego absolutnie nie znam terminu, bo się tym nie zajmowałam. Tak? Nie czułam się zobligowana.
Nie, ja mam tak wpisane, ale no, zaraz sprawdzimy.
Nie było.
Na następnej komisji.
Dyskusja była, kto będzie, ale nie było.
Sprawdzimy i wrócimy do tematu, że będą wszyscy radni, bo dzisiaj wszystkich nie ma.
No tylko jednego nie ma, ale mimo wszystko.
No ale mimo wszystko, chciałabym, żeby wszyscy byli.
Żeby
wrócić do tematu. Dobrze, dobrze, dziękuję. Chcemy do posiedzenia komisji.
Dziękuję. Zapraszamy się dalej.